naszego życia, dla mojego życia, ale możemy nie włączyć się do tego planu i realizować zupełnie inny plan dla swojego życia. Nie ten, który, no właśnie, założył Bóg. Mam takie pytanie na początek. Po co mam się starać i prosić w modlitwie, skoro Bóg ma plan dla mojego życia? Skoro plan jest teoretycznie ułożony, to po co zabiegać o ten plan? Po co się starać? I uważam, że myśli tak nastolatek, który próbuje poukładać sobie życie z Bogiem, ale według własnej logiki. Pozwólcie, że to wyjaśnię. Kiedy rodzice decydują o tym, kim on ma być, na przykład jaki ma mieć zawód, jakie ma mieć wykształcenie, jakie studia ma skończyć, to też rodzice często próbują ułożyć właśnie swoim pociechom już dorastającym plan. I moim zdaniem powinni ten plan przekazać dziecku, czy też nastolatkowi, co ma realizować i w jaki sposób. Ale kiedy nastolatek odkrywa, że wcale tu nie chodzi o plan rodziców dla jego życia, tylko o to, żeby stworzyć własny plan dla swojego życia, to w tym czasie zaczynają się gorące poszukiwania. I rodzice nie zawsze są zadowoleni, a czasami nawet bywają zaniepokojeni tym, w jaki sposób nastolatek podchodzi do spraw układania sobie planu na swoje życie. I zatem wydaje się, że to ważna sprawa i poważna sprawa, aby posiadać solidny, właściwy, prawdziwy, przemyślany, obliczony, odmierzony plan na swoje życie. Ba, ludzie, którzy nie mają planów na swoje życie, bardzo często zakładają coś w swoim życiu i te plany często się bardzo szybko zmieniają w niektórych sytuacjach, w życiu niektórych ludzi za szybko. Za szybko. To, co chciałbym powiedzieć też, to nie jest to, że nie jesteśmy marionetkami w rękach Boga, takimi laleczkami, którymi Bóg steruje od góry, ponieważ On ma plan dla życia człowieka. I pomimo tego, że Bóg ma ten plan dla nas, nikt nie dostaje tego planu na piśmie. Każdy z nas ma rozum, rozsądek, każdy z nas ma swoją wrażliwość, rodzaje i sposoby poszukiwania, zastanawiania się, często kombinowania różnego rodzaju, liczenia, poznawania i próbowania. Każdy we właściwy dla siebie sposób próbuje odszukać plan Boży dla swojego życia. I Bóg ma dla twojego i mojego życia plan, ale nie wysyła go mailem ani za pośrednictwem SMS-u z dokładną instrukcją, co mamy w życiu takiego konkretnego robić. U niektórych słyszałem, że Bóg wysyłał do ich życia plan pod tytułem: mam przekonanie, czy mam kupić dzisiaj jabłko, czy gruszkę. Nie wchodzę w te rzeczy. Nie wiem. Być może. Może Bóg tak określa i doszczegóławia swoje plany względem drugiego człowieka. Być może. Bóg, który ma dla człowieka swój plan, wysyła człowiekowi znaki, aby człowiek, który ma rozum, wrażliwość, emocje, który ma swoje własne potrzeby, własną mądrość, doświadczenie, aby umiał je odczytać i aby stosunkowo do planu, właściwie do planu, zareagować w swoim życiu. Bóg ma dla twojego i mojego życia plan. Musimy się zastanawiać. co on dla nas oznacza. Ale, uwaga, to jest ważne. Ale możemy się nie zastanawiać. Jeśli nie chcemy poznawać, jeśli nie chcemy wiedzieć, możemy nie poznawać, możemy nie szukać, możemy nie czytać, nie rozważać, nie pytać, nie doświadczać, możemy to zrobić. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg pozwala nam na to. Mam pytanie. Jeśli odkryjesz dla swojego życia Boży plan, czyli plan Boga dla twojego życia, to czy powiesz tak? Czy powiesz tak? Jeśli już będziesz wiedziała, wiedział, jaki jest plan Boga dla twojego życia, to czy powiesz Bogu tak? Zazwyczaj przychodzi nam na myśl, oczywiście. Oczywiście, że tak. Jedno to poznać Boży plan, a drugie to uznać go za najważniejszy. I to, że często widzimy, jaki jest Boży plan dla naszego życia, to wcale nie oznacza, że my chcemy go realizować. Że my potrafimy go realizować. I że staje się to dla nas najważniejsze w naszym życiu. Boży plan jest, ale niekoniecznie musimy jego realizować. Jest to dobrowolna sprawa, no i to jest w tym chyba najpiękniejsze. Jeśli poznajemy, to z własnego wnętrza, z własnej potrzeby, z własnego pragnienia angażuje się we wszystko to, co Bóg objawia mi jako plan dla mojego życia. To tak jak z drzewem i owocem poznania dobra i zła. Jezus, Bóg określił wtedy, co jest Jego wolą, jaki jest plan. Planem Jego było to: masz tu drzewo, masz tu owoc, ale nie ruszaj. I uwaga, ale zdecyduj sam. Ja mówię do ciebie, nie ruszaj, nie dotykaj, nie kosztuj, nie zrywaj, nie jedz. Taki jest Boży plan. Ale to jest piękne w tym wszystkim, że Bóg powiedział, dał człowiekowi możliwość dokonania wyboru. Jeśli chcesz, decyduj. Czy to, co mówię do ciebie, uważasz za najważniejszy plan? Czy jeśli to, co mówię do ciebie, wcale niekoniecznie i chcesz troszeczkę zmodyfikować Boży plan dla twojego życia, troszeczkę zmienić, może go na swój sposób troszeczkę udoskonalić? Tak jakby Boży plan dla twojego życia był trochę za niedoskonały. Może zbyt niepoważny. Gdy niszczymy swoje życie, podejmując złe decyzje, to nie jest to Boży plan. To nie jest to Boży plan. W Bożym planie nie ma niszczenia swojego życia. Bóg nie zakłada dla nas w planie swoim, abyśmy niszczyli swoje życie. Nie ma miejsca na to. On od samego początku o tym mówi. Słuchaj mnie. Bądź uważny, co do ciebie mówię. Ja znam przyszłość. Ja wiem, którędy wiedzie droga. Ja wiem, jakie niebezpieczeństwa czyhają na ciebie. Ja wiem, co to znaczy, za grzech jest śmierć. Ja to wiem. Apostoł Paweł był bardzo zaskoczony tym, że Boży plan dla jego życia tak bardzo się różni od jego dotychczasowych przekonań. Tak na marginesie, Apostoł Paweł mówił, myślał o tym, że niszcząc Kościół służy Bogu. To tak tylko na, żebyśmy pamiętali, żebyśmy się osadzili. Więc on, jego w przekonaniu było to, im więcej chrześcijan on storturuje, zmusi do wyrzeknięcia się Jezusa, utrudni im życie, tym uważał, że pełni Bożą wolę. Tym doskonalszy jest w pełnieniu Bożej woli. Jakieś to było zaskoczenie dla niego, kiedy on zorientował się, że jego przekonanie na temat Boga nie ma nic wspólnego z Bożym planem dla jego życia. Ale pozwolił na to apostoł Paweł, aby Bóg skierował do niego odpowiednie znaki, aby go odkrył i zupełnie zmienił swoje życie. Jaki znak? Dzieje apostolskie, 9 rozdział. Tam jest napisane cała historia związana z nawróceniem Saula. Ja wybiorę tylko jedno pytanie z tego całego tekstu, które chciałbym postawić dzisiaj nam wszystkim. Co robisz w swoim życiu i jaki ma to wpływ na Boga? Apostoł Paweł tak się mylił w sprawie Bożego planu dla swojego życia, że zabijając chrześcijan myślał, że czyni Boże wolę i Boży plan dla swojego życia. Mam jeszcze raz pytanie, postawię. Co robisz w swoim życiu i jaki ma to wpływ na Boga? Czyli to, co teraz robisz w swoim życiu, jak myślisz, jak to wpływa na Boga? I pamiętamy o tym, że Jezus ujawnił się Saulowi w bardzo niezwykły sposób i powiedział do niego bardzo znaczące słowa, aby powstrzymać go przed dalszym zabijaniem, przed dalszym torturowaniem. Powiedział, dlaczego mnie prześladujesz? A zatem, uwaga, wprost powiedział do niego o nim. Co ty za plan realizujesz? I Jezus, tłumacząc to Pawłowi, wyjaśnił, że wcale to nie jest Boży plan. Czy można tak bardzo się pomylić? Być na dwóch różnych krańcach? Być bardzo gorliwym i przez lata tłumaczyć sobie, że realizuje Boży plan? A jednak po wielu latach dojść do przekonania, że to wcale nie był Boży plan, tylko co to było? Co ja realizowałem? Jakie zamiary ja realizowałem? Czy to mogło podobać się kiedykolwiek Bogu? Tak. Tak się dzieje za każdym razem, kiedy ze swojego życia usuniemy Chrystusa. Bardzo szybko jesteśmy w stanie ustanowić Boży rzekomy plan dla naszego życia i go realizować i być święcie przekonanym, że to jest właśnie Boży cel, Boży plan dla mojego życia. Ilekroć realizujemy jakikolwiek Boży plan bez Chrystusa, już się zastanów, czy to jest Boży plan. Czy to nie jest przypadkiem historia właśnie Saula? W odkrywaniu Bożego planu dla naszego życia ważna jest prawda o nas oraz to, co robimy i jak to wpływa na Boga. Żeby dojaśnić sprawę, chciałbym sięgnąć do Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, czyli Ewangelia Mateusza 25. Wiersze od 31 do 46. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment, ale zwrócę naszą uwagę na tylko dwa wiersze z tego fragmentu. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swej prawej stronie, a kozły po lewej stronie. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie: wyróżnieni przez mojego ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Bo byłem głodny i daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem chory, a doglądaliście mnie, byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym, przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie: zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie: odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie ubraliście mnie, chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. A oni zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i nie służyliśmy Ci? Zapewniam was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. I odejdą ci ludzie, by ponieść wieczną karę, sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na dwa wiersze. Wiersz 40. Król natomiast odpowie: zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. To dlatego Jezus powiedział Saulowi: dlaczego mnie prześladujesz? Dlatego, że Saul prześladował Kościół, to Jezus powiedział do niego: prześladujesz mnie, a nie tych ludzi. Dlatego go zatrzymał. Saulowi chodziło o służenie Bogu i wypełnianie planu Bożego, ale Jezus wyraźnie mu zakomunikował, że jego sposób życia, jego podejście do innych ludzi, do jego kościoła jest błędem. Nie tak to wygląda. Nie taka jest prawda. Nie tak powinno to wyglądać. 45. Zapewniam was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. A zatem, tak jakby to działało zupełnie w dwie strony. To, co uczyniliśmy i tego, czego nie uczyniliśmy. Więc jest to jakby wzmocnione. Zarówno liczy się to, co robimy i tego, czego nie robimy. To się liczy w Bożym planie. Jakże zdziwił się Saul, kiedy dotarło do niego, iż sam Jezus zatrzymał go w bardzo wyjątkowy sposób. I tu właśnie zaczyna się Boży plan dla życia człowieka. Jezus do niego mówi tak: powstań jednak, wejdź do miasta. Kiedy odkrywamy, jak bardzo się myliliśmy w wypełnianiu Bożego planu, jesteśmy zszokowani sobą, jak to się mogło stać, że doprowadziliśmy nasze życie do takiego bankructwa. Jak to się mogło stać, że zrujnowaliśmy swoje życie? Saul musiał się zmierzyć z byciem mordercą. I nigdy nie wylądował w więzieniu za to. Za to nie. Za Jezusa tak. Boży plan uniwersalnie zakłada, dla każdego człowieka ujawnienie prawdy o nim, o jego czynach względem Jezusa. Historia Bożego planu w naszym życiu zawsze rozpoczyna się od ujawnienia tego, co robimy względem Jezusa. Zawsze. I teraz, jak to było w moim przypadku? Chciałbym wam powiedzieć, tylko chwilę. Dotarło do mnie, kiedy miałem 18 lat, że to, co robię w stronę mojego Ojca, to robię Jezusowi. Moje kłamstwa przeciwko ludziom, to robię w stronę Jezusa. I jeśli do tego nie dotrę, że to, co robię innym ludziom, to robię Jezusowi, nigdy nie mogę zacząć realizować Bożego planu. Bo jeśli okłamię samego siebie i nie uznam tej prawdy o sobie, że to tylko ludziom i to tylko niewinne, to tylko raz, albo 5, albo 10 razy i nie ma to żadnego wpływu na Jezusa, to niestety nigdy nie zaczynam. Albo mogę zaczynać 50 razy, nawracać się każdego dnia i nigdy nie zostać nawróconym. Opamiętywać się 50 razy i nigdy się nie opamiętać. Przekonany człowiek o swojej niewłaściwej postawie względem Boga postanawia zmienić swoje dotychczasowe niewłaściwe zachowanie i pozwala wdrożyć do swojego życia Boży plan. Tak to właśnie się dzieje. Taki jest właśnie porządek. Taki jest początek Bożego planu dla każdego człowieka. Każdy człowiek, który chce rozpocząć realizować w swoim życiu Boży plan, każdy człowiek musi sobie to uzmysłowić. Jeśli sobie tego nie uzmysłowi, jego Boży plan w jego życiu się nie będzie realizował. On będzie nadal czekał, ale nie zostanie zrealizowany. A to się nazywa zmarnowane życie, które mamy jedno. A najgorsze, wtedy zaczyna się po. Względem apostoła Pawła było to, aby stał się apostołem posłanym w imieniu Jezusa do wielu narodów. To jest chyba Bóg. To jest właśnie cały Bóg. Ja nie mogę tego zrozumieć do dnia dzisiejszego. Człowiek, który nigdy nie odpowiedział za śmierć chociażby Szczepana. Człowiek, który wyciągał kobiety i mężczyzn. Zabierał rodziców dzieciom. Prześladował. Nigdy nie musiał zapłacić za to w więzieniu. Ale i tak Bóg wymyślił sposób na to, w jaki sposób ten morderca, człowiek religijny, człowiek, którego dzisiaj nie wiem, jak byśmy określili. Nie wiem. Pewnie mamy swoje zdanie na ten temat. W jaki sposób byśmy określili takiego człowieka, który zabija w imieniu Jezusa albo w imieniu Boga i dla Boga. Ale Bóg jednak wysłał go i zobaczcie, co się stało. Człowiek, którego bał się Kościół, wiemy o tym, bo w Damaszku się bali, miał zanieść teraz tym ludziom Jezusa. I wiemy o tym, że gdyby nie Barnaba i nie danie wiary w jego zmianę, to apostoł Paweł miałby ogromny problem do tego, żeby w ogóle wejść w kontakt z uczniami Jezusa, tymi z dwunastki. Dlaczego? bo przed takim jak Saul dwunastka się chowała. Bo wiadomo było, że jeśli wyjdzie na jaw, gdzie oni są, to on zrobi swoje. I nie chcieli go przyjąć, pomimo tego, kiedy on pojechał do Jerozolimy. I to dopiero Barnaba przekonał uczniów i powiedział: nie bójcie się. On nie ma złych zamiarów. To nie jest łatwe zaufać drugiemu człowiekowi. Ale dzieje się to poprzez rozmowę, poprzez potwierdzanie, poprzez bycie ze sobą. Pisząc listy, apostoł Paweł umacnia wierzących w przekonaniu, iż Boży plan jest najlepszy i pełny. List do Filipian 1:6 tam zawiera takie słowa: jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. A zatem ci z nas, którzy już rozpoznali Boży głos i poszli za Bogiem, pamiętajmy i nie zapominajmy, że On doskonali nasze życie i swój plan w naszym życiu przez całe nasze życie. Aż do powrotu Chrystusa albo do czasu, kiedy my się z Nim spotkamy. Swój plan dla naszego życia cały czas doskonali. To znaczy, Jego planem jest to, o czym mówimy w stwierdzeniu: Chrystus rdzeniem naszego życia. List do Efezjan 4:11-16. List do Efezjan 4:11-16. Tam czytamy takie słowo: On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Boży plan zakłada powołanie każdego, kto wierzy w Jezusa jako Syna Bożego, do spełnienia ważnego zadania w Jego Kościele oraz w świecie. A zatem Boży plan zakłada, że każdy wierzący jest potrzebny i znaczący. Bym powiedział, niezbędny. 12 wiersz. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań do budowania ciała Chrystusa. No, wraz z powołaniem wyposaża do spełnienia właściwych dla planu Bożego zadań. A zatem, jeśli jesteś powołany do Kościoła, On ma dla ciebie wyposażenie. On ma dla ciebie wyposażenie. Nie pastor ma, nie siostra, brat, On ma. On ma. On powołuje i On wyposaża. To według Niego On wie, kim jesteś w Kościele i według Niego On daje tobie to narzędzie, którym ma się posługiwać do tego, aby budować ten Kościół. Pastor, lider, może siostra, brat, może pomóc tobie w odkrywaniu tego poprzez studiowanie Słowa Bożego oraz przebywanie ze sobą. Ale tym, który powołuje i tym, który rozdaje i wyposaża, nie jest Kościół. Jest Bóg. Jak to było w moim życiu? Szukanie. Wchodzenie. Tak zwany dzisiaj bardzo popularny wolontariat. Dlaczego? Bo niełatwo jest często odkryć swoje własne powołanie i swoją rolę w Kościele oraz jakie narzędzia służą do tego, żeby pełnić odpowiednią rolę, taką, jaką Bóg widzi dla mnie w Kościele. Kolejna rzecz. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru pełni Chrystusowej. Czyli kolejna rzecz to to, że ważną sprawą jest właściwe budowanie, takie aby cały Kościół, na przykład ta wspólnota, doszła do jedności wiary, aby każdy, kto tutaj jest, miał dokładnie tą samą jedność wiary, taką samą wiarę poznania Syna Bożego i aby Kościół dorósł. Nie pojedyncze osoby, ale żeby wszyscy, absolutnie wszyscy w społeczności dorastali do tego samego wymiaru. Do dorosłości. Dorosłość rozumiana w tym fragmencie również jako doskonałość. Ale jaką? Doskonałość i oddanie samego siebie, jaką widzimy w Jezusie, a nie w nikim innym. I ostatnia rzecz. Chodzi bowiem o to, aby już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, abyście pod każdym względem jako prawomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Więc po czwarte, planem Boga jest to, aby całe ciało Chrystusa, czyli Kościół, był prawdomówny w miłości. Ja myślałem, że nie ma nad czym się zastanawiać. Myślałem, że w Kościele prawdę się obligatoryjnie powinno mówić, ale że trzeba to powtarzać w Kościele, no widocznie trzeba. I teraz to, co ja zauważyłem poprzez te moje lata służby i życia przy Bogu i w Kościele, że miłość, prawda powiedziana w miłości tak samo boli, jak prawda niepowiedziana w miłości. Tylko że łatwiej mimo wszystko i lepiej z różnych powodów jest mówić prawdę w miłość. Bo niejednokrotnie jest tak, że jeśli się nie mówi prawdy w miłości, to mówi się ją z nastawieniem o drugiej osobie, a nie mówi się prawdy o sobie, tej drugiej osobie. I co się wtedy dzieje? Zamiast skupiać się na prawdzie, czasami biegamy za sobą, aby w ogóle móc o tej prawdzie powiedzieć i zakomunikować. A czasami tak długo czekamy, żeby tą prawdę zakomunikować o sobie, tej drugiej osobie, że gubimy sens bycia ze sobą. Powiedzenie prawdy w miłości albo nie w miłości jest naprawdę ważną sprawą w życiu Kościoła. Bo ludzie Kościoła, tak jak i ludzie nie Kościoła, mają swoje granice. Jeśli te granice zostaną przekroczone, to tak jak i małżeństwo rozpada się, kiedy nie mówi się prawdy o sobie, tak samo i Kościół się rozpada, kiedy ludzie nie mówią prawdy o sobie, do siebie. I w małżeństwie, i w Kościele widać, jak to działa. Kiedy komunikuje się prawdę bez miłości. Dlatego warto decydować się na to, aby opowiadać o sobie z największą miłością. Bo to jest początek realizacji planu Bożego. Bo wtedy zaczynamy realizować nie to, co nasze, ale to, co Boga. Na koniec jeszcze jedna rzecz. Czego plan Boży nie zakłada? To też jest ważne dla naszego Kościoła. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział, wiersze od 3 do 8. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poszukiwaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc czego nie zakłada Boży plan dla naszego życia? Po pierwsze, że nie będziemy się starali i nie będziemy dokładali wysiłku i starań. Jeśli się nie staramy i nie dokładamy wysiłku i starań, stajemy się bezużyteczni po prostu. Po drugie, nie zakłada, że nie będziemy się rozwijali. Przykładem jest język angielski. Ja wiem po sobie. Wystarczy 5 słówek dziennie, a za rok moja znajomość angielskiego byłaby nieporównywalnie większa od tego, co jest teraz. Pytanie jest, ja wiem, że mój angielski mógłby być dobry, tylko dlaczego 5 słówek dziennie się nie uczę? Naprawdę widocznie mi nie zależy. Gdyby naprawdę mi zależało, to bym był w stanie to zrobić. I ostatnia rzecz. Boży plan dla naszego życia nie zakłada budowania samemu. Wydaje nam się, że jako dorośli i dojrzali ludzie, każdy z nas powinien zająć się swoim życiem. Nic mylnego. Nic mylnego. Często jesteśmy w stanie tak bardzo się schować w sobie, że cokolwiek o drugiej osobie powiemy za rok. Wiecie, jak to brzmi? Kiedy po 3 latach słyszy się od osoby, z którą się żyje bardzo blisko, że ta osoba coś do mnie ma. I jakoś tak się stało, że 3 lata chowała to w sobie. Dlaczego? Ja wiem, dlaczego chowa się rzeczy. Ja wiem, dlaczego mówimy nieprawdę. Bo mamy z tego korzyść. Po prostu mamy z tego korzyść. Ale kiedy po 3 latach wychodzi prawda na jaw, wszystko, co było w tym czasie korzyścią, przestaje mieć znaczenie i wręcz przeciwnie, nie jest korzyścią. Jest totalnym przeciwieństwem korzyści. Jest przekleństwem, jest ruiną. Ląduje zastosowanie w punktach. Określ poprzez dzisiejsze teksty, chociażby z Dziejów Apostolskich, z przykładu Saula oraz Mateusza 25 rozdziału, jaki masz wpływ na Jezusa i Jego uczniów. Po drugie, Określ swoje powołanie w Kościele dziś. Po trzecie,